Czytamy od 14 wersetu. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywa ustanowiony z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy i mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga jak Aaron. Taki Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Jak i na innym miejscu mówi: tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Za dni swego życia w ciele zanosi on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka. Jest to ciekawy list. Do dzisiaj bibliści nie potrafią powiedzieć, kto napisał ten list. Wymienia się multum ludzi, Apollos, Paweł, Barnaba, I wielu innych, o których czytamy w Biblii, ale nikt nie potrafi wskazać konkretnie, nie ma żadnych takich przesłanek, żeby wskazać konkretną osobę, która jest autorem tego listu. Ale ten list, jak sama nazwa mówi, list do Hebrajczyków, czyli list skierowany jest do wierzących pochodzenia żydowskiego. Ten list jest może bardziej kazanie, bo nie ma cech typowo, które mają listy. Tak jak czytamy listy do innych zborów, jest wstęp, apostoł Paweł pozdrawia, czy w Koryncie, czy tych, którzy są w Efezie, czy w Kolosach. Tutaj bym był bardziej skłonny powiedzieć, że to jest kazanie skierowane do Hebrajczyków, do wierzących, którzy pochodzą z Izraela. I jest zachętą do wytrwania w wierze. Ten list nie mówi do świeżo nawróconych. To pewne wersety wskazują, że to już są ludzie, którzy przeszli pewną drogę z Chrystusem. Ale znaleźli się w takim miejscu, że potrzebują napomnienia i zachęty, żeby pójść dalej. I autor poucza ich w końcówce 5 rozdziału i w rozdziale 6, że ze względu na wiek w Chrystusie powinniście już być dojrzałymi, a wy dalej potrzebujecie mleka. Co się stało? Wy dalej potrzebujecie mleka. Wy dalej jesteście na początku poznania, a nie już dojrzałości. A także w 10 rozdziale od 32 wersetu mówi tak: przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręgi, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono, cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Innymi słowy, autor mówi, słuchajcie, co się stało? Co z wami się stało? Przypomnijcie sobie ten czas, kiedy nawróciliście się, tą waszą radość, kiedy cieszyliście, kiedy was prześladowano, doznawaliście radości, kiedy grabiono was, kiedy pozbawiono wam majątku, a dzisiaj wy chcecie wracać do starego. Bo ten zbór jest w takim miejscu, kiedy zastanawia się, czy nie wrócić do judaizmu. Do tego obrządku świątynnego, do tego, co znają, do tego, co, w czym czuli się wcześniej tak pewnie. Mówi, nie wracajcie, bo nie ma do czego wracać. Autor zachęca ich do takiego mocnego trzymania się wyznania wiary. Czyni to poprzez pokazanie, że Jezus jest doskonałym objawieniem Boga i wypełnieniem tego, co Bóg obiecał w przeszłości. To w Jezusie jest to wypełnienie. Jezus, będąc Synem Boga, przewyższa proroków, o czym jest mowa w pierwszych rozdziałach. Że Jezus jest lepszy od proroków, że prorocy są super, ale Jezus jest super, super. Aniołowie są super, ale Jezus w stosunku do aniołów jest po 1000 razy bardziej super. Że Jezus jest lepszy od Mojżesza. Był najbardziej pokorny z ludzi. Doskonały przywódca. Ale Jezus w stosunku do Mojżesza jest po 1000 razy lepszym przywódcą. Jest lepszy od Jozuego. Jozue wprowadził do ziemi obiecanej Boży lud. Ale Jezus jest tym, który jest lepszy od Jozuego. Oraz jest lepszy od arcykapłanów. Od tych, którzy pośredniczyli między ludźmi a Bogiem. W tym fragmencie 4:14, 5:10 autor przekonuje, że Jezus jest doskonałym arcykapłanem i dlatego zachęca adresatów listu do wytrwania wynikającego z dzieła i funkcji Jezusa jako wielkiego arcykapłana. To widać w wersetach 14-16. W wersetach 5-1-4 przedstawia cechy, które powinny charakteryzować arcykapłana. Że pochodzi z ludzi, że może współczuć, bo sam jest człowiekiem. Że arcykapłan nie staje się kimś ponad ludźmi, jakimś bytem nie wiadomo jakim. Ale skoro jest z ludzi, więc potrafi współczuć ludziom. Bo sam podlega z tym samym słabościom, które doświadczają ludzie. I w wersetach 5:10 Jezus jest przedstawiany jako Syn Boży, który jest wybranym i ogłoszonym arcykapłanem według porządku Melchisedeka. Dzisiejszy temat kazania brzmi: przyjść do tronu łaski. Możemy zadać sobie pytanie, o co chodzi z tym kapłaństwem. Zazwyczaj rzadko w zborach też jest nauczane, że Jezus jest tym doskonałym arcykapłanem. Mówi się często Jezus Zbawca, Mesjasz, Król Królów, Pan Panów. Ale ja osobiście rzadko słyszałem o Jezusie jako arcykapłanie. I o co chodzi z tym kapłaństwem? Albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywa ustanowiony, piąty rozdział mówi, pierwszy werset, bywa ustanowiony z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy i mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. Czyli kapłan miał mieć świadomość, skoro ludzie grzeszą, ale ja też grzeszę. Ludzie mają, lud ma upadki, ale ja jako arcykapłan również mam upadki. I dlatego służbę kapłańską ma wykonywać z pozycji zrozumienia, współczucia ludziom. Bo współodczuwa to samo. Kiedy Izrael wychodził z niewoli egipskiej, to i Pan Bóg zaczął kształtować ten lud w naród, kiedy przez te 40 lat chodzili po pustyni, Pan Bóg zaczął nadawać pewne urzędy. I powiedział, oddzielcie mi plemię Lewiego do mojej służby. To będzie moja własność na wieki. I spośród plemienia Lewiego wybrał jedną rodzinę do kapłaństwa, do szczególnego usługiwania. A spośród tej rodziny wybrał jednego konkretnego człowieka, a Aarona na arcykapłana. I kolejni arcykapłani mogli być tylko w tej linii, w bezpośredniej linii pochodzącej od Aarona. Obowiązkiem arcykapłana było składanie raz w roku ofiary za grzech ludu, ale i za siebie. On raz w roku mógł też wejść do świątyni, do tego miejsca najświętszego, wejść poza tą zasłonę, aby przynieść te ofiary Bogu. Nikt inny nie miał prawa wejść za tą zasłonę. Groziło to śmiercią. Ta ofiara była składana raz w roku za grzech ludu i za tego arcykapłana. Arcykapłan był pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Poprzez niego lud składał ofiary za swój grzech. I on zanosił przed Boga ofiarę przebłagalną za siebie i za lud. I jak nikt inny w Izraelu, arcykapłan doświadczał obecności Bożej. Jednocześnie pozostając człowiekiem z krwi i kości. Ale z tym arcykapłaństwem, z kapłaństwem, jak czytamy Biblię, zaczyna się coś złego się dziać. Dochodzi do momentu, kiedy czytamy w pierwszych rozdziałach pierwszej księgi Samuelowej, kiedy jest mowa o Helim i jego synach, no to czytamy, że nastali kapłani, którzy nie znali Pana, ani nie rozumieli funkcji kapłańskiej. Jak to się stało, że kapłani nie rozumieli, po co są powołani? Ani nie znali nawet Boga, któremu mieli służyć i któremu mieli składać ofiarę. Ale to degradacja kapłaństwa zaczęła się jeszcze daleko dalej posuwać. W księdze Ezechiela czytamy w 34 rozdziale od 1 do 6 wersetu to, co Pan Bóg przez Ezechiela mówi do kapłanów. I doszło mnie słowo o tej treści, czytamy. Synu człowieczy, Proroguj przeciwko pasterzom Izraela. Proroguj i powiedz im: pasterze, tak mówi Wszechmocny Pan, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paszli. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, w wełnę wy się ubieracie, tuczne zażynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się i błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach. Po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się nie zatroszczył, o nie zatroszczył lub ich szukał. Zatracili kapłani zupełnie swoją misję. Zaczęli być przekupnymi. Zaczęli pożądać władzy i wypełniać swoją funkcję z pozycji władzy. Ale co ciekawe, Pan Bóg nie w tym momencie zaczął zastanawiać się, no, co ja teraz zrobię. Kapłani, których powołałem, którzy mają, powołałem ich z ludzi, więc mają rozumieć ludzkie słabości, zaczęli funkcjonować inaczej. No, muszę coś chyba innego wymyślić. Ale Pan Bóg tak jakby przewidział o wiele do przodu. I dlatego w Psalmie 110, to co 5 i 6 werset jest zacytowany, to jest z Psalmu 110. I tam Bóg powiada tak: jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. I dalej w 4 wersecie tego psalmu mówi: tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Pan Bóg wybrał swojego syna, tego Mesjasza, który miał się pojawić o wiele wcześniej, o 1000 lat prawie wcześniej, na arcykapłana. Że to będzie ten doskonały arcykapłan. Ale może powiedzieć, zaraz, Panie Boże. Przecież wiemy, że Mesjasz nie będzie pochodził z plemienia Lewiego. A tym bardziej nie pochodzi w prostej linii od Aarona. Więc jakim prawem może być arcykapłanem? Przecież nie ma do tego żadnego prawa. Przecież ty sam powiedziałeś, że arcykapłan może pochodzić tylko z linii Aarona. Ale Pan Bóg mówi: tyś jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Jak i na innym miejscu mówi: tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Kim był Melchisedek? Przypominacie sobie historię z 14 rozdziału księgi, 14 rozdział Księgi Rodzaju. Jest mowa, kiedy Abraham wracał po zwycięskim boju. Wyszedł pewien król na spotkanie jego. Więcej możecie też zerknąć do 7 rozdziału listu do Hebrajczyków. Tam jest powiedziane, że Melchisedek jest zagadkową postacią. Bez ojca i matki, bez rodowodu, nie ma początku i końca. Był królem Salemu, co później zostało zmienione na Jerozolimę. Czyli był królem Jerozolimy, królem miasta pokoju, inaczej byśmy powiedzieli. królem Salemu, czyli królem miasta pokoju. Był też kapłanem Boga Najwyższego. I wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy ten wracał po pokonaniu królów. Wyszedł na spotkanie Abrahama, czytamy, i go pobłogosławił. Nakarmił go jako kapłan współczujący, więc doskonale wiedział, że Abraham i jego ludzie, którzy wracają z tej bitwy, są zmęczeni, są spragnieni, wyszedł z chlebem i winem. Zaspokoił ich głód i pragnienie. A także pobłogosławił Abrahama. I dlatego się mówi, że pobłogosławił całego Izraela, który był w lędźwiach Abrahama. To Bóg jeszcze przed jego wcieleniem wyznacza swojego syna, wybiera go na arcykapłana według porządku Melchisedeka. Czyli kapłaństwa, które nie ma początku, nie ma końca. Tyś jest kapłanem według porządku Melchisedeka. Czyli jest kapłanem i królem. I Jezus jako arcykapłan przez to, co przeszedł w swoim życiu i doświadczył jako człowiek, potrafi wstawiać się za ludem, potrafi współodczuwać. Wie doskonale, co to znaczy walczyć z pokusą. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I czwarty, mając więc wielkiego arcykapłana, to co? Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Czyli Jezus doskonale wie, co to znaczy walczyć z pokusą. Wie, co to znaczy przechodzić przez próby. Może nie przechodzi identycznych sytuacji, które ty przechodzisz w swoim życiu. Ale skoro był doświadczony, skoro przechodził przez próby, to wie, jak się czujesz, przechodząc przez próbę. Bo jest kapłanem współczującym. Tylko on jest bezgrzeszny. A będąc bezgrzesznym, jest w stanie zanieść ofiarę przed Boży tron. Pierwszy list do Tymoteusza mówi, że tylko Jezus jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Czyli stał się jedynym arcykapłanem, który pośredniczy między ludźmi a Bogiem. Nie ma innych pośredników. A skoro jest nowe, między innymi list do Hebrajczyków mówi, to stare przeminęło. Arcykapłaństwo według Aarona przeminął, bo jest nowy arcykapłan. Według innego porządku. Albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywa ustanowiony z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzech. I ten pierwszy werset doskonale współgra z siódmym wersetem. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. On podczas swojego ziemskiego życia głośno wołając ze łzami, czytamy, zanosił błagania i prośby do tego, który mógł go ocalić. I czytamy dalej, że został wysłuchany. W pierwszym momencie werset ten przypomina Jezusa w ogrodzie Getsemane. Kiedy Jezus woła: Ojcze, jeśli to jest możliwe, odsuń ode mnie ten kielich. Jeśli to jest możliwe, odsuń ten kielich ode mnie. Ale po chwili dodaje: ale niech będzie Twoja wola, a nie moja. Poszedł na krzyż. I trochę to się jakby kłóci z tym wersetem. No jak to? No, został, tu czytamy, że został wysłuchany, a tu Jezus prosił i poszedł na krzyż. Ale myślę, że ten werset wiąże się z innym rozdziałem. Też z Ewangelii Jana. Pamiętacie modlitwę arcykapłańską? Nie wiem, w którym momencie ta modlitwa była. Czy była też w ogrodzie już Getsemane, kiedy wyszli po tej ostatniej wieczerzy. Ale Jezus w tej modlitwie modli się za swoich uczni. Abyś zachował ich. I modli się też za tymi, którzy na ich zwiastowanie nawrócą się. I myślę, że dlatego autor mówi: i Bóg wysłuchał go. I autor dalej pisze: chociaż był synem, przez to, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Można powiedzieć, no jak? No przecież Jezus jako Syn Boży, przecież całą wieczność był Ojcem i był Mu posłuszny. Więc zaraz, no jak to? Nauczył się posłuszeństwa, będąc posłusznym? Chociaż był synem, przez to, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Nauczył się posłuszeństwa w ciele. Będąc człowiekiem. Doświadczając odrzucenia, doświadczając pokus, doświadczając różnych prób. Łatwo było, gdyby był dalej w niebie, łatwo byłoby być posłusznym. Ale w tym, co doświadczył, co wycierpiał, jako będąc człowiekiem, w tym nauczył się posłuszeństwa Ojcu i to aż do śmierci na drzewie hańby. Jest, nie wiem, czy znacie takie powiedzenie: nie ma doskonałości bez cierpienia. Nie ma doskonałości bez cierpienia. Czyli trzeba najpierw coś wycierpieć, aby było doskonałe. Czytamy, wracając do 4 rozdziału, skoro mamy tak wielkiego i doskonałego arcykapłana, to co w związku z tym wynika dla nas? Mając tak wielkiego arcykapłana, to co z tego wynika dla nas? Co to nam daje dzisiaj? Mając więc, czytamy 14 werset 4 rozdziału. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Czyli nie wracajcie, mówi do adresatów. Nie zawracajcie z drogi, na którą weszliście. Trzymajcie się mocno tego wyznania, które uczyniliście w swoim życiu. Mając wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa. Arcykapłan w świątyni przechodził przez zasłonę. Jezus jest daleko większym arcykapłanem, bo przeszedł przez niebiosa. I zasiadł po prawicy majestatu, jak czytamy w innym miejscu. Zasiadł po prawicy majestatu. Przeszedł przez niebiosa. Wszedł do miejsca najświętszego, jakie może być. I zasiadł po prawicy swojego Ojca. Więc skoro mamy tak wielkiego i doskonałego arcykapłana, i to prowadzi nas chyba do takiej najgłówniejszej myśli tego fragmentu. Bo skoro mamy tak wielkiego arcykapłana, to autor w 16 wersecie mówi: przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Autor listu mówi, skoro mamy tak, bo może się powtarzam, ale chcę podkreślić, że skoro mamy tak wielkiego arcykapłana, przystąpmy z odwagą do tronu łaski. Problem grzechu został rozwiązany. Jezus go rozwiązał na krzyżu. Ten, który doświadczył wszystkiego, co doświadcza człowiek, jest w stanie zrozumieć, współodczuwać to, czego doświadczasz w swoim życiu w tym momencie. Nie jest Jezus oderwany od twojej rzeczywistości, ale doskonale rozumie sytuację, w której się znajdujesz. I nie wiem, w jakim miejscu jesteś w swoim życiu, ale najdoskonalszy arcykapłan o tym wie. I mówi, przyjdź do mnie, przyjdź do tronu łaski, a ja ci dam w stosownej porze pomoc. Ten, który doświadczył wszystkiego, co doświadcza człowiek, jest w stanie zrozumieć, współodczuwać to, czego doświadczasz. I to, czego nie mogło dokonać stawiennictwo i ofiara kapłanów Starego Przymierza, urzeczywistniło się w pełni przez Jezusa Chrystusa. Jako arcykapłana. Po drugie, mając tak wielkiego arcykapłana, niewzruszenie, trzymaj się wyznania wiary, nie zawracaj ze swojej drogi wiary. Nie wracaj. Ale trzymaj się Chrystusa. Bóg utorował drogę, którą śmiało i odważnie możesz kroczyć prosto przed tron łaski, gdzie możesz prosić o pomoc. I masz zapewnienie, jest złożona tutaj obietnica, że w stosownej porze otrzymasz tą pomoc. Ale przyjdź do tronu łaski. Wtedy otrzymasz stosowną pomoc.